Witam serdecznie, Lech Pilarski. Białystok będzie dzisiaj naszym bohaterem, a właściwie to, co z niego zniknęło. Opowie tym nasz gość, historyk Wiesław Wróbel. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wszystko się zmienia, miasta też, ale jakieś ślady przeszłości, mniejsze, większe, powinny w nich zostać. Z częścią rozprawia się nieubłagana historia albo nieświadomi dziedzictwa ludzie. A zatem, co zniknęło najcenniejszego w pana opinii? Witam.
Cisza jest jednoznaczna, bo to jest bardzo trudne, tak, bo to jest bardzo trudne pytanie. Poszedłbym nawet daleko, bo wydaje mi się, że II wojna światowa tak duże zniszczenia wywołała w Białymstoku, tak głębokie, nawet nie tyle, jeżeli chodzi o architekturę, ale w ogóle o społeczeństwo.
Demograficzne.
Tak, jest tak głęboka, że Białystok, który powstał na gruzach po 1944 roku, jest już w zasadzie nowym Białymstokiem, który stara się wracać. Od wielu lat już próbujemy to robić, wracać do swojej przeszłości, budować na nowo tożsamość. Myślę, że coraz więcej wiemy, coraz więcej znamy, więc jakby to odkrywanie Białegostoku na pewno powoduje, że wiemy też, co straciliśmy, jak dużo straciliśmy, bo tak jak mówię, zwykle nam się kojarzy utrata z czymś, co zniknęło z powierzchni ziemi, z budynkami, z obiektami, więc myślę, że...
Największą stratą są ludzie.
Tak, no i w następnej kolejności sam Białystok, to dziedzictwo, które kształtowało się gdzieś tam w XIX wieku, w XVIII, XIX wieku, intensywnie pod koniec XIX wieku, dziedzictwo dwudziestolecia międzywojennego, bardzo ważne, z którego na szczęście jeszcze w niektórych przypadkach korzystamy, no to wszystko zostało niestety zaprzepaszczone w czasie II wojny światowej, no ale dzisiaj jest odbudowywana, z drugiej strony właśnie pod kątem historycznym powracamy do tego, staramy się to odkrywać, przypominać, jakoś utrwalać w naszej świadomości.
Ale znakomita część jest, znika jednak, jest niszczona. Nowoczesna deweloperka swoje robi.
No tak. I nie tylko. Miasta współczesne, przecież wszyscy wiemy, muszą się rozwijać, muszą się rozbudowywać i ekonomicznie, i społecznie. I tak jak piszę we wstępie, parafrazując Heraklita z Efezu...
Bo pan Wiesław odwołuje się do książki, która właśnie się ukazała. Tak. Białystok, którego nie ma.
Tak, no właśnie tytuł książki wyraźnie wskazuje na cel naszej rozmowy, że jeżeli nie wejdziemy dwa razy do tej samej rzeki, tak samo nigdy nie wejdziemy dwa razy do tego samego miasta. Nawet gdybyśmy wyjechali na pół roku z naszego miasta, okazałoby się, że za pół roku już wejdziemy do innego miasta. Nowe budynki, nowe ulice, nowe obiekty użyteczności publicznej czy domy. Cały czas się zmienia, cały czas ewoluuje w jakąś stronę. Mniej lub bardziej z poszanowaniem oczywiście tego, co było kiedyś, tego, co zostało do dziś. No ale niestety...
No, ale zmieniają się również i funkcje miasta, bo przecież Białystok na przełomie XIX i XX wieku to głównie rozwój przemysłowy intensywny. Tak. Teraz natomiast miasto staje się bardziej takie usługowe, akademickie, administracyjne, tak awansowało, że tak powiem, kulturowo.
No tak, to też tutaj jest...
To się odbija na rozwoju.
Tak, to też jest widoczne bardzo wyraźnie, no więc... Rzeczywiście, no, ta II wojna światowa, tak jak wspomniałem na początku, zaprzepaściła dużą część dziedzictwa tego industrialnego, przysłowiowego Manchesteru Północy. Sporą część tego, co osiągnięto w okresie międzywojennym. No a dzisiaj znów właśnie rozwój intensywny miasta, na plus oczywiście w wielu kwestiach, właśnie niestety, ale odbija się na tym, co pozostało. A pozostało przecież, jak wszyscy wiemy, bardzo niewiele.
Tym bardziej powinno to być strzeżone. A jednak nie jest.
No tak, nie zawsze się da, nie zawsze zdążymy, nie zawsze mamy dobre okoliczności, sprzyjające okoliczności. To temat na rzeka i na zupełnie odrębną rozmowę,
ale rzeczywiście ginie
nam bardzo dużo obiektów co roku i ta książka, o której będziemy za chwilę rozmawiać, pokazuje, że nawet te obiekty, które zniknęły w zeszłym roku czy w tym roku, też są tutaj odnotowane.
No właśnie, bo pewne ślady zostały. Weźmy fabrykę przy Świętojańskiej, ta główna pierzeja, ten główny pałac, tak to nazwijmy w cudzysłowie, została. Pałac Branickich, tak często przywoływany jako najbardziej charakterystyczny zabytek Białegostoku, to jest rzecz odbudowana, rekonstrukcja.
No nie do końca, nie do końca, bo przecież sporo tkanki zabytkowej zostało w pałacu. No niestety tutaj bardziej można powiedzieć o ratuszu, że został odbudowany od podstaw z uwzględnieniem nowej urbanistyki miasta. Natomiast tutaj pałac jest w jakiejś części zachowany, przecież doskonale niedawno oddany do użytku turystów, piwnice pięknie wyremontowane i tak dalej, i tak dalej. No tutaj się z tym zgadzamy. No mamy jeszcze wiele innych przykładów dobrej rewitalizacji, bo mówimy tutaj o rewitalizacji zabytków.
No jest tu pana w albumie takie zdjęcie chłodnic baranowickiej.
No tak, to temat.
Nie ostała się.
Nie ostała się. No zresztą cel książki Białystok, którego nie ma. Można by było wydać kontrksiążkę Białystok, który ocalał.
Albo który jest.
Albo który jest, tak. Ale nie będzie to już tak do końca książka historyczna. Natomiast tutaj rzeczywiście skupiliśmy się wyłącznie na obiektach, które albo zniknęły z naszego miasta w różnych okolicznościach. Niekoniecznie współcześnie czy dramatycznie w czasie II wojny światowej. Bądź na takie, które zmieniły zupełnie swoją funkcję. Zatraciły swój
pewien. Dworzec PKS-ów przy Monte Cassino kiedyś był zupełnie inny. Teraz jest zupełnie nowym obiektem.
Tak. I zresztą tu akurat mówimy o dwóch dworcach tak naprawdę, bo pierwszy dworzec był przy ulicy Jurowieckiej i on też jest tu w książce. Też już niektóre obiekty niedawno zostały zlikwidowane i z zajezdni.
No, ale główny plac króluje nadal. Niezagospodarowany, pusty, przyjeżdżają
myślę,
tam
że to już
samochody.
Chyba jeszcze chwilę. Dworzec przy ulicy Bohaterów Monte Cassino też niedawno został rozebrany i zastąpiony nowym obiektem. Więc tutaj po prostu mówimy o czymś, co zastępuje, nowsze, lepsze zastępuje starsze. Na tamte czasy, kiedy były oddawane do użytku, były nowoczesne, natomiast wiadomo, że z czasem
nowoczesność się też zmienia.
Tak, tak. Przecież to jest oczywista. Tak samo i elektrownia, która dzisiaj pełni funkcję, kiedyś była wręcz niezbędna do funkcjonowania miasta, dzisiaj pełni funkcję galerii sztuki, więc to wszystko się cały czas zmienia.
Ale pięknie wyglądało, muszę przyznać.
Imponujące.
Obiekt przemysłowy, czysty, czyściusieńki, klarowne, rzeczywiście elegancko to wyglądało. No i wiele takich przykładów różnych miejsc zmieniających funkcje w tej książce zostało przywołanych. O, brakuje na przykład wieży spadochronowej na rynku kawaleryjskim na przykład, nie?
No tak, chociaż tutaj akurat z historii wynika, że jakiś czas stała nieużywana, stąd jej rozbiórka. No ale nawet takie rzeczy jak skwer na rynku Kościuszki, o który często toczą się boje dzisiaj między różnymi stronami zainteresowanymi tym, żeby było zielono lub było nowocześnie i wielkomiejsko, no też jest tutaj przywołany w tej książce, bo tego już nie ma. Tak? To niedawna historia, ale nie ma tego. Ale są też i starsze obiekty, takie jak chociażby może mniej oczywista rzecz, jak Wielki Staw Pałacowy, który kiedyś z nią na terenie dzisiejszego parku starego imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Też został zasypany w 1897-8 roku. Więc to też jest relikt historii, który został zasypany ze względu na, zlikwidowany ze względu na swój zły wpływ na środowisko okoliczne, postanowił wielki dół odpadów. No i dzięki temu po prostu mamy piękny park, który do dziś nam służy. Więc park oczywiście nie znalazł się w książce, ale staw jak najbardziej zasłużył na swoje miejsce w książce.
A jakby pan przypomniał nam, co się stało z kamienicą z rynku Kościuszki 7, kamienicą domem Gwinów.
Podzieliła ten sam los, co większość północnej, południowej akurat.
Piękna fasada.
Południowej pierzei rynku, która została zrównana z ziemią w czasie okupacji niemieckiej. Najpierw w 1941 roku, w czasie bombardowania, potem sukcesywnie po prostu były te obiekty likwidowane, także na zdjęciu lotniczym z 1944 roku i na wielu zdjęciach powojennych widać ten obszar rynku jako powiększoną, zupełnie otwartą przestrzeń i cała dzielnica żydowska Hanajki, znajdująca się za tą pierzeją, także przecież uległa likwidacji.
Rynek Kościuszki 8, 30, też piękne kolumny, albo rynek Kościuszki 9, znakomite obiekty.
Tak, chociaż architektura, na temat architektury słyszałem różne opinie, no ale gdybyśmy porównali ją rzeczywiście ze stanem współczesnym, to moglibyśmy dojść do wniosku, że rzeczywiście straciliśmy dużo tutaj, jeżeli chodzi o ten wygląd miasta, o jego tożsamość taką architektoniczną, urbanistyczną, to straciliśmy naprawdę dużo, no ale też trzeba przyznać, że i urbaniści powojenni zdecydowali się, dobrze, że to zrobili, zachować ten układ urbanistyczny miasta, poza tym, że przybili oczywiście południową pierzeję rynku dzisiaj w kierunku Legionowej, tam gdzie stała kamienica numer 11. Kiedyś przecież rynek był zamknięty od południowej strony.
Rynek Rybny.
Tak.
Piękna też hala.
Tak. Najpierw plac targowy z drewnianymi budynkami handlowymi. Seweryn Nowakowski, prezydent miasta od 1934 roku, podjął się takiej dużej inicjatywy porządkowania wielu sfer życia miasta, w tym między innymi handlu ulicznego, także zlikwidował handel drobny z rynku siennego, tam zostawiając tylko handel z wozów, natomiast kupców drobnych przeniósł do hali targowej na rynku rybnym. Dzisiaj tam znajduje się dawniej rektorat Uniwersytetu w Białymstoku, a obecnie siedziba części Urzędu Marszałkowskiego.
To gdzie ten rynek rybny był, ta hala?
No właśnie, tak jak mówię, przy ulicy Marii Curie, Skłodowskiej-Curie, ulica budowana w latach 60. przecięła część hali. Hala była na jakiś czas skrócona, a potem zupełnie
kiedyś za tak zwanym ONZ-em kiedyś były takie fajne kamieniczki.
Tak, to są pozostałości jeszcze dzielnicy żydowskiej, Piasków, i ten rynek rybny był takim centrum
hala doskonała.
Tak, myślę, że nie widziałem
nawet
jeszcze i miałem taki zamysł.
Stanowiłaby fantastyczny akcent taki handlowy.
Tak, tutaj
miejski.
Naprawdę trzeba przyznać, że historia i tutaj mamy dwie hale w Białymstoku, takie jako nowum zupełne w mieście. To jest hala na starym rynku na Bojarach, no i oczywiście hala na rynku rybnym, przy czym ta druga się nie zachowała, ale historia
ale
ich powstawania.
Wojnę przetrwała,
tak,
ta hala.
Tak, tak, ale historia ich powstawania jest ciekawa tutaj. Właśnie Seweryn Nowakowski jako inicjator i firmy, które budowały, i technika wykonania. To było bardzo ciekawe. To były bardzo nowoczesne obiekty z własną kanalizacją, chłodniami, zachowujące wszystkie możliwe standardy.
Pełna cywilizacja.
Tak, jak na Białystok, to właśnie te lata 30. za Seweryna Nowakowskiego to był duży skok. Więc tutaj jest to jeden z obiektów, który się nie zachował, no ale tak jak my wszyscy korzystamy z plant, to powinniśmy pamiętać o tym, że jest to dzieło właśnie Seweryna Nowakowskiego. Oprócz tych dużych domów charakterystycznych, które znamy z pocztówek, mamy też niedawno zlikwidowane domy, czy przebudowane domy na ulicy Sienkiewicza, tak, przy ulicy Oskara Sosnowskiego, na Świętego Rocha oczywiście nie mogło zabraknąć też budynków, czy w okolicach Śródmieścia. Tak, więc wybór jest tych obiektów, które trafiły do książki, jest oczywiście subiektywny, no ale podyktowany był kilkoma warunkami oczywiście. Pierwsza rzecz to jest to, że książka nie jest tak naprawdę, nie skupia się na tekście, ale na ilustracji. Jest to album i do tych ilustracji są dopisane historie. Historie są dosyć szczegółowe, na tyle, na ile pozwoliła powierzchnia karty, na której te historie są wydrukowane, ale starałem się przemycić do nich jak najwięcej, jak najbardziej aktualnej wiedzy historycznej, tak żeby tutaj nikt nie wyszedł niezadowolony. Teksty są równoległe po polsku, po angielsku.
Do tego małe planiki, które tak pozwalają się zorientować, bo to jest nałożone na współczesną urbanistykę miasta.
Tak, to też pokazuje pewne zmiany, które zaszły w mieście, ale rzeczywiście towarzyszy temu właśnie tekstowi po polsku i po angielsku mapka pokazująca kierunek patrzenia na fotografię. Więc jest to książka zarówno dla białostoczanina, który zna historię Białegostoku albo się nią nigdy nie zajmował, ale chciałby zobaczyć, także dla turysty, który przyjeżdża do Białegostoku i być może po 30 latach nieobecności przyjechał i chce zobaczyć, jak to się zmieniło, albo chce zobaczyć coś, co było w czasach jego przodków.
Więc rynek stary.
No właśnie, też Bojary. No, to jest ciekawy przykład historii, gdzie możemy pisać o samym rynku, ale ja tutaj zawsze mam jakąś taką zasadę, że lubię zaczynać od początku historię i zaczyna się ona od czasów Branickich, kiedy stał tam wiatrak skarbowy, który pełnił też funkcję wieży widokowej na założenie dworskie. Potem ten wiatrak funkcjonował jako prywatny obiekt, posesja wokół była użytkowana właśnie na targ, potem ten targ rozszerzono pod koniec XIX wieku. No a w konsekwencji w XX wieku zabudowano najpierw właśnie halą targową za Seweryna Nowakowskiego, a później, i ona do dziś funkcjonuje, warto to podkreślić.
Niedaleko Urzędu Miejskiego.
Tak, dosłownie vis-a-vis. Natomiast druga strona rynku została zajęta pod sklep wielkopowierzchniowy. No i jeszcze warto wspomnieć o kolejnej inwestycji Seweryna Nowakowskiego, która była zakończona dosłownie tuż przed II wojną światową, czyli łaźnia miejska, która została założona po przeciwnej stronie rynku niż hala. fala.
Za tym sklepem wielkopowierzchni.
Tak, więc cały rynek jakby zniknął.
A teraz tam jest geodezja.
Tak, tak, Urzędu Miejska. Miejskiego. No ale rynek zniknął, nazwa została, powierzchnia nie służy już tym celom, co kiedyś. Tu zresztą jest ciekawe zdjęcie właśnie pocztówka z okresu I wojny światowej, że plac...
Pokazujące ćwiczących niemieckich żołnierzy.
Tak, tak, plac manewr, na placu wykonywane były manewry chociażby. I ćwiczenia.
I ćwiczenia musztry, tak. Bo to najważniejsze. Jeśli chodzi o wojsko, kiedy nie ma zbyt dużo działań wojennych, żeby się nie nudziło, to musi pomaszerować, poćwiczyć.
No tak, i to zostało uwieczniony na pocztówce akurat, więc chyba miało aspekt mobilizujący.
Ale nie tylko stare domy z początków XX wieku, czy z końca XIX są tutaj w tymże albumie. Jest na przykład fotografia obiektu, który powstał po II wojnie światowej, bo cała fabryka powstała po II wojnie światowej. To jest fabryka przyrządów i uchwytów przy ulicy Ryskiej.
No to jest dobry przykład zmiany, bardzo
totalnej,
drastycznej zmiany.
Absolutnie, wybrano ziemię kilka metrów w głąb.
Tak, tak.
No bo tam była odlewnia, w związku z tym tak, trzeba było grunt oczyścić. Teraz są przeniesiona blokowiska.
No tak, ale firma funkcjonuje nadal w nowej przestrzeni, w nowej hali, więc ta zmiana była też potrzebna, co podkreślano wielokrotnie, kiedy pisaliśmy album o uchwytach kilka lat temu. No właśnie, wtedy podkreślano, że to nie jest tak, że tam jak zniknęła z ulicy Ryskiej, to znaczy, że jej nie ma. Nie, ona jest w nowym miejscu, funkcjonuje doskonale, natomiast ta przestrzeń no, po prostu została wykorzystana w sposób typowo miejski, czyli pod zabudowę blokową czy handlową. Ale tak, uchwyty są mocno zakorzenione w świadomości białostoczan i myślę, że ta fabryka no, obowiązkowo musiała się w tej książce znaleźć.
No, ale budynek taki typowy, taki przemysłowy, administracyjny. Tak.
Tak. Natomiast są fabryki mniej znane, mniej kojarzące się z Białymstokiem, jak chociażby fabryka Hendriksa i Eisenbecka przy ulicy Mickiewicza, uwieczniona na zdjęciu z 1897 roku, więc mamy tutaj przekrój, tak? Mamy te fabryki. Zresztą ta fabryka Eisenbecka i Hendriksa kontynuowała najstarszą białostocką fabrykę założoną przez Sendera Blocha w 1848 roku, więc no, jest to obiekt ciekawy. Dzisiaj przez środek tego terenu, na którym ta fabryka się znajdowała, biegnie ulica Grodgera, więc przestrzeń też zajęta pod domy już w okresie międzywojennym. Częściowo wyprzedawany był grunt fabryczny pod domy, natomiast już w PRL mamy zabudowę blokową, więc przestrzeń też już zupełnie zmodyfikowana.
Dom handlowy Merkury.
No też doskonale się kojarzy Białostoczanom. Dzisiaj centrum Astoria. Oto też było troszkę szumu w czasie przebudowy tego budynku w nowy obiekt. Ale pamiętajmy, że ta architektura, którą my pamiętamy jeszcze sprzed przebudowy w Astorię, powstała w 30-tych latach, 1937 roku, więc budynek był już wtedy nowoczesny, wyróżniający się na tle architektury typowo eklektycznej, historyzującej, która dominowała w tym czasie w architekturze Białegostoku. No mamy modernistyczny budynek, tak typowy, kostkowy kształt, który się wyróżniał. No został wypuklony dalej, ale Merkury kojarzy się nam przecież z rynkiem.
Tak się to miasto zmieniało. Fantastyczne są również zdjęcia z parku miejskiego, gdzie były piękne obiekty służące rekreacji. To zniknęło całkowicie i trzeba przyznać, że nie pozwala nam odtworzyć do końca tego klimatu, który był w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
No tak, tutaj...
Myślę o parku zwierzynieckim.
Nawet jeszcze wcześniej, bo zwierzyniec, czy las zwierzyniecki z czasów branickich został oddany miastu przez cara w 1839 roku i od tamtej pory w zasadzie funkcjonuje jako park miejski, przy czym on był raczej obiektem, no, w cudzysłowie dzikim, nie był...
Stylu angielskim, to się
tak ładnie mówi. Nie było w nim widać ręki człowieka. Do końca XIX wieku, chociaż już w latach 70. i 80. regularnie odbywały się tam różnego rodzaju spotkania towarzyskie, imprezy, zwłaszcza towarzystw dobroczynnych, loterie, zabawy. I rzeczywiście, kiedy w Białymstoku uruchamiano Konkę, i oczywiście Konka też jest w tej książce, to rzecz konny oczywista.
Konny tramwaj.
Tak, tramwaj konny, przepraszam, jest to rzecz oczywista. Kiedy uruchamiano ten tramwaj w 1896 roku, zdecydowano się poprowadzić linię dodatkową z ulicy Świętojańskiej właśnie tam, na koniec Lasu Zwierzynieckiego, gdzie był tak zwany bufet jeszcze wtedy. I okazuje się, że to właśnie Towarzystwo Białostockich Tramwajów zrealizowało budowę rozkoszy, czyli takiego zespołu drewnianych budynków restauracyjnych, pawilonów restauracyjnych, sali koncertowej, właśnie po to, żeby tam przyciągać białostoczan. I to było miejsce bardzo intensywnie wykorzystywane. W dwudziestoleciu międzywojennym pełniło już troszkę inną funkcję. Pojawiały się tam oczywiście jakieś próby reaktywacji, ale takim momentem przełomowym był 28 rok, kiedy mamy wystawę przemysłowo-rolniczą w Białymstoku i rzeczywiście te obiekty zostały przebudowane na potrzeby tej wystawy. Ona była wielkim sukcesem. Do Białegostoku zjeżdżali przedstawiciele rządu, żeby ją oglądać. I koniec końców zorganizowano tam też fenomenalną rzecz, o której warto cały czas mówić. To jest szkoła na wolnym powietrzu. To był pierwszy tego typu projekt w Polsce, gdzie dzieci zagrożone gruźlicą mogły spędzać czas na wolnym powietrzu, ćwiczyć, uczyć się na werandach i tak dalej. Był tam też specjalny ogród, hodowla jedwabników, też jedna z pierwszych w Polsce była. Aż wreszcie Sewery Nowakowski stwierdził, że teren ten przeznaczy na potrzeby domu opiekuńczo-społecznego, więc to, proszę zwrócić uwagę, jak długa jest historia tego miejsca. To nie jest tylko kwestia jednego czy dwóch wydarzeń. I to skondensowane zostało w tej książce.
Zdjęcie jest tragiczne z tymi flagami, ale pokazuje, że mieliśmy kiedyś w Białymstoku pasaże.
Tak, przynajmniej jeden.
Przynajmniej jeden. Jakoś się te pasaże w naszym mieście nie przyjmują, chociaż tu odsyłam do ewentualnego zwiedzania Oslo, gdzie mamy do czynienia z frontowymi kamienicami, podobnymi zresztą do naszej ulicy Lipowej, ale dawne podwórka zostały zamienione w ciągi właśnie pasaży, w których są kawiarnie, sklepy, gdzie można zdjąć płaszcz i w zimie jest ciepło, nie pada na głowę. No, jest zieleń.
Ten pasaż, o którym mówimy, mieścił się przy ulicy Lipowej 6 i został założony przez Gustawa Warnholza. Nazwisko jest niemieckie. On przybył do nas z Belgii. Był początkowo producentem, produkował i reperował instrumenty muzyczne. Zainwestował potem w tą kamienicę przy ulicy Lipowej 6. Ona miała taki typowo wielkomiejski charakter studni. Przykrył dachem całość i uruchomił rzeczywiście tak zwany pasaż Warnholza, gdzie zlokalizowane były różnego rodzaju sklepy i sklepiki, restauracje. Były nawet organizowane przecież w dwudziestoleciu międzywojennym wystawy obrazów, różnego rodzaju wydarzenia, więc miejsce było znane i modne.
Przy naszym klimacie to doskonały sposób na podniesienie atrakcyjności kamienic, a po drugie na zorganizowanie życia handlowego i kulturalnego.
No tak, tak. Wyjąwszy aktualną sytuację.
Ale ze względu na to, że mieliśmy tylko jeden pasaż, to już następców nie ma.
No tak, ale mamy galerie handlowe. W rewitalizowanych obiektach w końcu, bo częściowo Galeria Biała znajduje się na terenie fabryki Nowików, która też jest tutaj ujęta w tej książce, no i wspomniana na początku naszej rozmowy fabryka Eugeniusza Beckera przy ulicy Świętojańskiej 15, też zrewitalizowana, zresztą nagrodzona za tą rewitalizację. Myślę, że
takie połączenie starego obiektu zabytkowego z nowoczesnymi funkcjami.
Tak, mam nadzieję, że ta książka też jest takim połączeniem starego z nowym. Tak zastanawiam się, bo myślę, że w wielu przypadkach nie jest to książka może odkrywcza, ale mam nadzieję, że przyjemna w odbiorze.
No i pozwala rzeczywiście poznać Białystok, którego nie ma. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wiesław Wróbel, autor książki pod tytułem Białystok, którego nie ma. Wydana ta książka została przez wydawnictwo Księży Młyn. To nie jedyna książka w tym wydawnictwie dotycząca naszego miasta i naszego regionu. Wszystkich zainteresowanych przeszłością naszego miasta i zmianami, jakie się w nim dokonały, odsyłam do tej pozycji. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.